bardzo miło mi zaprosić na kolejny odcinek Gastropogadanki. Moim dzisiejszym gościem jest Patryk Błoszaj, założyciel, pomysłodawca dość nietypowej i innowacyjnej platformy gastronomicznej Idzon. Ale Patryku, cześć, w ogóle miło Cię widzieć, ale oczywiście zanim porozmawiamy z Patrykiem na temat Idzon, dobrze wymawiam, żeby nie było później, bo to jak raz świat pójdzie, to koniec, to wszyscy będą tak mówić.
Raczej krótko, Idzon. Po prostu, bez E na końcu, okay. To jest bardzo, takie, bardzo często gdzieś się myli, ale no my jesteśmy Idzon, nie Idzon, więc warto zapamiętać ten krótszy nieco naming naszej marki.
Cześć Patryku, w ogóle bardzo miło Cię widzieć, ale dzisiaj Cię zaczepię o zupełnie inny temat na początek, a właściwie bardzo bym chciała uderzyć w coś, co jest z jednej strony bardzo potrzebne, ale z drugiej strony jedną z większych bolączek, jeśli chodzi o między innymi branżę gastronomiczną, bo to cyfryzacja, sztuczna inteligencja, czyli przeniesiemy się ewidentnie w ten XXI wiek. No właśnie, ja może pozwolisz, Patryku, że zadam takie pytanie, bo czy korzystałeś z czata GPT? No to chyba nie muszę pytać. Poza tym długo by dyskutować w ilu aspektach on już w tym momencie się przydaje i młodzieży, i osobom dorosłym. Ale właściwie ja zrobiłam trochę tak z przekory, uruchomiłam taką rozmowę z czatem GPT i zapytałam go, w jaki sposób może pomóc w prowadzeniu działalności gastronomicznej. I odpowiedź była niesamowita, słuchaj, dostałam gigantyczną listę, ja może tylko wymienię, że powiedział mi, że ogarnie planowanie menu, obsługę klienta, marketing, zarządzanie zasobami, koszty, budżet, technologia, higiena i bezpieczeństwo, też nie było problemu. Analiza danych, a nawet podpowie, jak rozwinąć biznes. No to teraz, Patryku, jak to w ogóle jest z tą cyfryzacją w gastronomii? Widzisz to, w jaki sposób ty na to w ogóle patrzysz pod kątem pracy, którą wykonujesz?
Jasne. Aniu, to jest bardzo ciekawy temat, ponieważ ja zacząłem historię z tematem sztucznej inteligencji, którą chcieliśmy zastosować w naszej platformie 3 lata temu i troszeczkę od innej strony niż ta, którą znają osoby korzystające na co dzień z czata GPT, co na co dzień albo okazjonalnie, bo wykorzystujemy dzisiaj do bardzo różnych sytuacji życiowych, biznesowych czat GPT zarówno w formie takiej, jaką znamy z konsoli, z klawiaturą, jak i w formie takiej, która już na wersji mobilnej jest dostępna, czyli po prostu rozmawiając z kimś w rodzaju asystenta sztucznej inteligencji. Na czym to z mojej perspektywy dzisiaj polega? Na tym, że po prostu wprowadzamy zapytanie, dostajemy odpowiedź. Ona jest mniej lub bardziej wiarygodna. Na to też warto zwrócić uwagę, bo tak zwane halucynacje, które może wytwarzać chat GPT, one się zdarzają bardzo często, dlatego pewnie część tego, co dostałaś tam, może się w jakiś sposób gryźć z tym, co sama sądzisz na temat właśnie biznesu gastronomicznego. No i tutaj właśnie warto byłoby zrobić pauzę, bo należałoby oddzielić dwie kwestie. Kwestie czata GPT jako takiego, który może wspierać w jakiś sposób biznes i kwestie sztucznej inteligencji, ale takiej, która wykorzystuje dane nie cały zasób internetu, a wykorzystuje dane, które dostarczamy.
Tak globalnie.
Tak, ponieważ w momencie, gdy mamy bardzo dużo danych na bardzo różne tematy, chat GPT właśnie doprowadza do tego, że on jedne dane raz wygeneruje nam w taki sposób i raz oprze się na innej wiedzy i wygeneruje w inny sposób. I to może nie być adekwatne do tego, czego my w biznesie oczekujemy. Ale jeżeli mówimy o sztucznej inteligencji, jako modelu językowym, bo to jest model językowy, tak? On się uczy na podstawie danych i później na podstawie tych danych udziela nam informacji zwrotnej. Więc im lepszy wkład, tym lepsza informacja zwrotna. Im gorszy wkład, tym gorsza informacja zwrotna.
Dlatego, czyli jednym słowem muszę, przepraszam, że tak wchodzę w zdanie, ale jednym słowem muszę przestać mojemu dziecku pozwalać używać tego czata GPT, bo mi zepsuje wyniki.
To tak nie działa w czacie GPT, ponieważ każdy nowy czat to nowa historia. I od nowa musisz kształtować jakby takiego swojego asystenta. Prompty, czyli te zapytania, które wysyłamy do czata GPT, one w ramach jednego czatu działają. Więc jeżeli mu powiesz, że teraz jesteś kucharzem, od lat tworzysz jakieś receptury, które są oparte o jakiś rodzaj kuchni, to on sobie skorzysta tylko z tych zasobów. I dzięki temu, że ograniczysz jego wiedzę do jakichś konkretnych zasobów, no to zyskujesz właśnie korzyść w postaci lepiej dopasowanych do Twoich potrzeb odpowiedzi. No i teraz idąc dalej, ten ChatGPT postawimy sobie w jednym miejscu, a w drugim miejscu, o którym dzisiaj chciałbym rozmawiać, o drugim jakby aspekcie sztucznej inteligencji, to jest sztuczna inteligencja zasilana danymi, które my dostarczamy do niej. A więc dane na temat restauracji, dane na temat tego, co zamawiają nasi klienci, dane na temat naszych receptur. To już jest inna sytuacja, w której my prosimy sztuczną inteligencję o to, żeby wykonała dla nas jakiś proces obliczeniowy i z dużym prawdopodobieństwem dopasowała coś, co jest albo zgodne z preferencjami użytkownika, albo lepsze dla naszego biznesu, bo na przykład przyniesie korzyści w kontekście optymalizacji procesu samej produkcji, czy też optymalizacji procesu magazynowania, albo odpowiedzi na odpowiednie zapotrzebowanie, no bo pewnie jednemu z restauratorów zdarzyło się przed majówką zastanawiać się, ile mięsa on jest w stanie sprzedać, prawda? No i tutaj tak naprawdę, co mogą zrobić ci restauratorzy? Ci bardziej zorganizowani biorą sobie swój magazyn z 3 ostatnich lat, obliczają sobie jakąś średnią. No dobra, no z dużym prawdopodobieństwem wzrost mamy taki, powiększyliśmy przestrzeń w restauracji, zamówmy tyle. Ale czy to jest, na ile to jest prawdopodobne i gdzie tu jest błąd ludzki możliwy? No, on ma te dane z 3 lat. A jeżeli mamy więcej danych na temat innych restauracji w okolicy, no to możemy zacząć się tym bawić i zacząć optymalizować to wszystko, bo wiemy, jakie jest zapotrzebowanie w jakiejś przestrzeni wcześniejszej. Możemy też działać na danych, które są dostarczane na bieżąco. Tak jak w przypadku naszej platformy, jeżeli my widzimy zapotrzebowanie wyszukiwania, możemy dostarczyć takie informacje restauratorom i tym samym sprostać wyzwaniu, jakim jest dostosowanie ilości magazynowej danego towaru do potrzeb klientów. Więc
Czyli
tutaj takie. Tak.
widzisz tą przestrzeń, gdzie restaurator może zacząć korzystać chociażby, bo to oczywiście cyfryzacja to nie tylko sztuczna inteligencja, ale zauważasz te aspekty, które mogłyby pomóc. Chociaż jeśli mówisz o jednej rzeczy, to bo wspomniałeś o tym, że powinny być dane dostępne, no nie wiemy tak naprawdę, jakimi danymi dysponuje. Chociażby owy czat, ale nie tylko, bo on nie jest jedynym narzędziem tego typu. No bo żeby powiedzieć mi chociażby o tym zapotrzebowaniu odnośnie mięsa, no to musiałby znać na przykład moją konkurencję, więc to jest też ciekawostka, jak to ewidentnie będzie z czasem się rozwijać, bo wiadomo, że im więcej tych informacji, im więcej zapytań, tym więcej tych informacji docelowo później się też przerodzi w formie faktycznie dobrych odpowiedzi, bo to, co wspomniałeś, zdecydowanie się z tobą zgodzę, że no, tych błędów i tych odpowiedzi, które niekoniecznie są tymi, które być powinny, jest dość sporo. Ja się jeszcze czepiam odnośnie dyskusji, że na przykład sprawdziłam kiedyś, całkiem niedawno, potrzebowałam cytatu i się okazuje, że właściwie wymyślił sobie ten cytat, dokleił go do znanej osoby. I jednak ta weryfikacja i wiarygodność jest tu potrzebna, w związku z tym nie wiem, czy z tym mięsem bym mu tak zaufała faktycznie do końca. Na pewno bym gdzieś tam środek bym próbowała znaleźć. Natomiast
Absolutnie.
faktycznie
Absolutnie,
fajnie,
jeśli
że
chodzi o
zauważasz to.
ChatGPT, przepraszam, jeszcze dokończę. Absolutnie, jeśli chodzi o ChatGPT, to nie można mówić o tym, że on przeanalizuje wiedzę, którą ma, on nie ma danych. Tutaj jest potrzebne osobne miejsce. Załóżmy, że jakaś sieciowa restauracja, ona gromadzi dane na temat swoich zamówień. I ona już takie zastosowanie u siebie wewnętrzne mogłaby zrobić, ale nie za sprawą ChatGPT, a za sprawą jakby już stworzonej pod siebie bazy danych, którą na przykład taki model językowy jak GPT-4 czy 4 Turbo jest w stanie przetwarzać i jakby udzielać odpowiedzi na podstawie tych danych. Jeżeli mówimy tutaj o danych, które dzisiaj ma GPT ogólnie dostępne, w żadnym wypadku nie rekomendowałbym stosowania ich do biznesu, no bo można się przejechać na tym, jeżeli ktoś ślepo będzie wierzył w to, że GPT odpowie mu na wszystkie pytania związane z tym, jak on ma prowadzić biznes gastronomiczny. Między innymi nadal dlatego to przedsiębiorcy gastronomiczni prowadzą te biznesy, menadżerowie obliczają to wszystko, ponieważ to jest wszystko w fazie testu. My musimy się tego uczyć, musimy być otwarci na nowe technologie, ale traktować je troszeczkę z ostrożnością przede wszystkim. Nie powiem, że z przymrużeniem oka, bo tam warto wyłapywać to dla siebie, co pozwoli nam być przed konkurencją, krok do przodu. Ale jednak mieć uważność na swój biznes i na to, co wiemy od lat i kształtujemy, żeby go nie zmienić z dnia na dzień i wybrać tą złą drogę, no bo ChatGPT w żaden sposób nie odpowiada i nie bierze odpowiedzialności za to, że rekomenduję komuś jakieś rozwiązanie. Także tutaj oddzieliłbym te dwie kwestie, właśnie korzystanie z czata GPT jako wsparcie, na zasadzie jakbyś wzbogacił moją recepturę. Okej, okay, można to zrobić, bo ma wiele przepisów i może coś takiego zrobić, ale jeżeli chodzi o pomiar biznesowy, dostosowywanie magazynu, o jakieś rekomendacje związane z przestrzenią, ze stolikami, tutaj raczej bym nie szedł w tym kierunku, zwróciłbym uwagę wtedy na rozwiązania, które są dedykowane do branży i oparte o dane, które są właśnie z tej branży zaciągnięte, a nie z całych zasobów internetu, jakimi ChatGPT dzisiaj zarządza i dysponuje.
Patryk, ale właściwie zgodzę się z tobą, czyli taki środek, nie? Bo rozmawiamy za 2 lata, zobaczymy, jak to się faktycznie rozwinie i wtedy może akurat się przesunie trochę w kierunku chociażby czata, o którym wspomniałeś. Natomiast no ta cyfryzacja chcąc nie chcąc jest nieunikniona, to nie ma co z tym walczyć. Ja właściwie mam świadomość tego, że gdzieniegdzie te aspekty, one faktycznie tak jak mówisz, raz będą działać lepiej, raz będzie to wszystko rozwijać się trochę gorzej. Natomiast no restaurator powiedzieć cyfryzacji i rozwojowi w tym kierunku nie może nie. Musi paść, natomiast musi oczywiście paść słowo tak. Natomiast przyszło mi do głowy rzucić takie hasło, które może zaboleć innych, bo przed naszą rozmową wspomniałam ci, że miałam kiedyś okazję pisać pracę na temat bezzałogowców, ale było to dobrych parę lat temu, właściwie statków powietrznych bezzałogowych, kiedyś, kiedy jeszcze nie było dronów dostępnych i tak dalej, ja pisałam pracę na temat właśnie wykorzystywania ich na wojnie, przewożenia różnych rzeczy i tak dalej, za pomocą właśnie statków bezzałogowych i pamiętam, że wśród moich znajomych rzuciłam hasło, że słuchajcie, przecież piloci nie będą potrzebni. Nie? Mój syn na przykład do dzisiaj nie może się przekonać, że w Dubaju kierowcy w metra nie ma i taki zawód tam już nie jest taki potrzebny jak na przykład jeszcze w Polsce. No i teraz rzucam hasło i powiedz mi, co ty o tym sądzisz. Docelowo cyfryzacja zastąpi kucharza w dużym stopniu, a nawet zastąpi restauratora i jego pracę w dużym stopniu. Co ty o tym sądzisz?
Bardzo, bardzo trafnie, Aniu, zadajesz to pytanie. Ja też mam doświadczenie, nie wiem, czy weryfikowałeś gdzieś moją historię, że tak trafiłaś akurat na te bezzałogowce. Dosyć spore doświadczenie w tych bezzałogowcach mam. I wiem, jak duży problem jest z tym, jak w jaki sposób, bo możliwości techniczne są. Mamy jakby już w chwili obecnej technologię taką, która w pełni umożliwiałaby autonomiczny transport czy jakiekolwiek zarządzanie przestrzenią powietrzną. Z kolei no, ustawodawstwo nie pozwala na to i tak jak powiedziałeś, w Dubaju mamy to metro, w którym odpowiedzialność za autonomiczny kurs wziąłby twórca systemu. W przestrzeni powietrznej tego jeszcze nie ma. Kuchni chyba odpowiedzialności za to, że ktoś przyrządza nam potrawę, która ewentualnie zawierałaby coś, co mogłoby nam zaszkodzić, też jeszcze nie ma. Czy byłoby to możliwe? Pewnie w jakimś stopniu tak. Czy jesteśmy w stanie ten proces zbudować w taki sposób, aby on dzisiaj był bardziej rentowny niż to, żeby kucharz to robił? Wydaje mi się, że na razie nie, ponieważ ilość zmian w menu, dostosowywanie go pod jakieś smaki, albo nawet informacja, prosta informacja, która sprowadza się do tego, że klient chciałby na przykład bez soli to danie mieć podane. I w procesie musimy coś zmienić. W tym momencie już dochodzimy do takich, nazwałbym to edge case'ów, które wykluczają całkowicie tego typu działanie, zaczynając od bezpieczeństwa, przechodząc przez proces, który nie może być powtarzalny za każdym razem tak samo. Oczywiście moglibyśmy jakąś taką eksperymentalną kuchnię otworzyć, gdzie w pełni zrobotyzowany system byłby w stanie wytwarzać jakieś posiłki, no ale daleko iść nie musimy. Weźmy jakąś restaurację, lokal gastronomiczny, który skrajnie jest jakby maksymalnie zautomatyzowany, jak się tylko da. Idziemy do takiej sieci, na przykład jak McDonald's i patrzymy, jak to tam wszystko wygląda. Oni przecież, tak nam, no przynajmniej patrząc z mojej perspektywy, tak, Mogliby to wszystko zautomatyzować, zrobotyzować. Mamy już przecież miejsce, w którym zamawiamy w sposób w pełni scyfryzowany. Później wyświetla nam się coś na ekranie, że mamy to odebrać. No i tylko ten proces w kuchni, który on jest przecież był projektowany na boisku piłkarskim, tak, gdzie ktoś obserwował, w jaki sposób ci ludzie się poruszają po to, żeby zoptymalizować ich ruchy, żeby mieli mniej metrów, mniej kilometrów, mniej kroków zrobili. A jednak nadal tam stoją ludzie, no bo jest czynnik ludzki. Więc czy możemy myśleć o kuchni w pełni zrobotyzowanej? Tak, ale raczej jako doświadczenie na ten moment, a nie jako standard, który jest w stanie zmienić w branży strukturę zatrudnienia. Na to bym raczej nie liczył, ale otwarcie śledzę tego typu eksperymenty. No i czekam, co przyniesie kolejny rok, bo postęp w cyfryzacji. My się posuwamy w ciągu ostatniego roku, w zasadzie w ciągu ostatnich 2 lat, posunęliśmy się bardziej do przodu niż w ciągu ostatnich 10, bo to przyspiesza właśnie dzięki temu, że mocy obliczeniowej mamy więcej, właśnie dzięki temu, że dostarczamy większej ilości danych, a można by było powiedzieć już, że algorytm uczy się od algorytmu, bo on się właśnie w taki sposób uczy, wymieniając już dane pomiędzy sobą, nie tylko korzystając z danych, które mu dostarczamy, więc tej treści też znacząco przybywa i wartościowego kontentu. Więc myślę, że z czasem można o tym myśleć, ale na ten moment absolutnie nie. Z kolei jeśli chodzi o twoje drugą część pytania, czyli o restauratorów, o przedsiębiorców, których głównym celem takim, można by było powiedzieć, jest wzbogacanie, czy to podmiotu, czy samych siebie, w zależności od struktury, jaka to jest, czy to jest mała działalność, mały biznes gastronomiczny, czy to jest wielka sieć. To jest jeden cel. Oni mają zwiększać swoje obroty, przychody, uzyskując na tym jak największą korzyść w postaci zysku, optymalizując pomiędzy procesy. No i ten proces już, można by było powiedzieć, jest inaczej postrzegane przeze mnie, ponieważ tutaj wchodzą dane, tutaj wchodzi analiza, tutaj pojawiają się takie aspekty, że ktoś lepiej zarządza lub gorzej. Ale co to znaczy lepiej zarządza lub gorzej? No i teraz popatrzymy sobie z jednej strony na mały biznes, z drugiej strony na duży. Mały biznes nie może inwestować w innowacje, no bo one dzisiaj kosztują i to bardzo dużo. Może próbować zoptymalizować sobie w proces, ale on najbardziej go zoptymalizuje, jeżeli dogada się z osobą po drugiej stronie kuchni, że będzie w stanie w łatwy sposób przyjąć dużą ilość zamówień i je obsłużyć. Jeszcze szybko dostarczyć, bez opóźnienia, smacznie, tak żeby była dobra ocena na jednym z portali, które tego typu oceny umożliwiają. Tak? I dzięki temu mamy coraz więcej klientów. I tutaj ten proces cyfryzacji samodzielny jest niemożliwy. Z kolei giganci inwestują w różnego rodzaju technologie, które optymalizują proces, no bo tak jak wspominałem już wcześniej wymienionym przeze mnie McDonald's, czy innych sieciach, które dzisiaj od samego wejścia klienta śledzą jego ścieżkę, niezależnie od tego, czy to jest w połowie samoobsługowy lokal, czy to jest lokal z serwisem, cały czas wprowadzają dane do systemu, tak, do POS-a. Od momentu jakby wejścia klienta otwierają mu stolik, przypisują do niego jakieś napoje, przypisują do niego jakieś posiłki. No i teraz kelner za każdym razem podchodzi, pyta i próbuje coś jeszcze więcej uzyskać od tego klienta informacji po to, żeby doradzić mu dobrze i żeby zwiększyć wartość tego rachunku. Więc de facto odbywa się tam pewien proces, czyli poznawanie potrzeb i realizowanie tych potrzeb. I to już jest proces, który można rzeczywiście scyfryzować, zautomatyzować, sprawić, że on będzie bardziej doświadczał klienta na miejscu niż w chwili obecnej. No bo kiedy mamy tabakę w danym lokalu gastronomicznym, no to umówmy się, że ten user experience jest na nieco niższym poziomie. Niezależnie od tego, jak dużo klient ma czasu, on się zaczyna denerwować. No i tutaj z pomocą przychodzą narzędzia cyfrowe, które umożliwiają między innymi dopasowanie mu czegoś do jego potrzeb na podstawie jego wcześniejszych preferencji, umożliwiają na przykład szybkie przekazanie po prostu informacji na kuchnię czy na bar o tym, że ja bym chciał jeszcze napój albo chciałbym jeszcze deser. No i w zasadzie wtedy możemy mówić, że ten proces, który kelner obsługuje, on może być przyspieszony, bo on wtedy odbiera sobie na zegarku powiadomienie, klika OK, na kuchnię leci zamówienie, kuchnia je serwuje, klika, że gotowe do odebrania. No i umówmy się, że w dniu dzisiejszym pewnie ten kelner podchodzi i podaje, i serwuje to To danie, pewnie kiedyś robot też będzie mógł to zrobić. To już
No
kwestia
właśnie,
tego.
Patryk, słuchaj, bo tak mówisz, powiedziałeś, że właściwie to tam wszystko trochę wolno, niby szybko się rozwija, ale jednak nie do końca. Ja znowu jestem po drugiej stronie mocy. Mimo, że pracuję, generalnie skupiam się na marketingu, kelnera zawsze traktuję jako narzędzie marketingowe, nie obraźcie się wszyscy, ale taką mam pracę. Natomiast w pełni sobie wyobrażam restaurację, która jest przepełniona właściwie cyfryzacją. Całkowicie sobie ją wyobrażam. Umiem przestawić się w 100%, dlatego że jest jedna rzecz, która będzie wyeliminowana dzięki temu, która dotyczy najczęściej właśnie małych lokali, a to jest brak powtarzalności. Pracuję też jako kontroler jakości i to jest niesamowite, że w ciągu roku jedno danie w jednej restauracji jest zaserwowane na 10 różnych sposobów. Praktycznie jest to niepowtarzalne i generalnie jest statystycznie jeszcze z tego 30% jest do zwrotu, bo się nie nadaje do jedzenia, więc ja tu widzę miejsce do eliminacji błędów, bo gdzieś tam z perspektywy, jak już mówimy o tych rzeczach związanych z chociażby przestrzenią powietrzną i tak dalej, to człowiek jest największym błędem we wszystkim, tak? Statystycznie maszyna, ale jeszcze częściej człowiek jest tym problemem, więc dla mnie perspektywa cyfryzacji restauracji to jest kwestia, myślę, krótkiego czasu. Jestem prawie pewna, że jeśli nie w Dubaju, to w jakimś innym kraju będzie restauracja, gdzie wejdziemy i właściwie nie spotkamy żywej duszy poza towarzyszem naszej rozmowy, czyli na przykład tak jakbyśmy się widzieli w owym Dubaju, to byśmy sobie siedzieli we dwójkę, przyjechałby do nas kelner, bądź wyświetliłoby się menu na ekranie, bo to nie jest żaden problem. Moglibyśmy do niego powiedzieć, co potrzebujemy, porozmawiać z tym urządzeniem. To tak oczywiście, bo to jest moja wyobraźnia. Jesteśmy w
Mówią
stanie
w
poprosić o to, żeby
języku.
tej soli nie dodał, więc dla mnie to jest kwestia czasu. Czy na to, a tak mówię o Dubaju, bo zwykle tam się dużo rzeczy dzieje pierwszych i tam faktycznie te finanse sobie mogą na to pozwolić. Zgodzę się z tobą, że to sieciówki mają największą możliwość wprowadzania takich rzeczy, to jest jasne. Natomiast no, to się dzieje. To się dzieje może trochę pokracznie, bo grałam całkiem niedawno z komputerem, który miał też ten wysięgnik w postaci ręki szachy. Wszyscy widzieliśmy już, że gdzieś tam można kupić hot doga właśnie tworzonego czy kawę na lotnisku tworzoną za pomocą już nie człowieka, ale właśnie urządzenia. Więc gdzieś tam po cichu ja uważam, że to jest kwestia naprawdę czasu i to nas będzie mocno dziwić. Natomiast podobno największym zaletą, a jednocześnie bolączką naszych czasów jest to, że my będziemy dążyć do likwidacji właściwie naszych stanowisk, ludzkich stanowisk, co jest super, bo będzie działać szybciej, produktywniej, efektywniej wszystko, ale jednocześnie będziemy mieli problem, bo będziemy mieli problem z dostaniem tej pracy, nie? Więc to jest takie coś za coś. Ale wiesz co, właściwie to jak rozmawiamy, chciałabym zapytać ciebie, bo mówimy o małych przedsiębiorcach, którzy muszą poczekać, mówimy o dużych sieciówkach, które mogą sobie pozwolić na testy, prawda? Mogą nas wrzucić. Przecież jeszcze niedawno klikanie i zamawianie w McDonaldzie było w ogóle nie do wyobrażenia. Jak można się w ogóle. A teraz wchodzisz i wręcz nawet nie chcesz gadać z kimkolwiek, tylko po prostu jesteś odruchowo. No, moje dziecko, jak wchodzi do McDonalda, to bezdyskusyjnie jest samo wyklikane, samo zapłacone, ogarnia, mimo że ma 6 lat, więc to nie jest też tak, że to jest jakaś młodzież i ogarnięty. I tak sobie wyobrażam, że my nie potrzebujemy często rozmawiać z ludźmi, a wtrącę tylko, że młodzież na przykład w ogóle teraz się rozwija w tym kierunku, że oni minimalizują rozmowy ze sobą. Oni mogą pogadać nam, gdzieś coś popisać i tak dalej, ale żeby tak gadać, to niekoniecznie, więc to też jest ciekawostka. Słuchaj, kiedy rozmawiamy o tej cyfryzacji, rozmawiamy o zbieraniu danych i wykorzystywaniu tych danych, dzieje się to w Twojej platformie? Jak pomyślałeś, żeby wykorzystać tą zmianę, która następuje właśnie u siebie?
Już za chwilkę odpowiem, Aniu, na to pytanie. Jeszcze zakończę ten poprzedni wątek. Głównym ograniczeniem w cyfryzacji, szybkości jakby cyfryzacji tych procesów, automatyzacji tych procesów jest człowiek. To ludzie boją się jakby właśnie tych nowości, nie tylko przez pryzmat tego, że im się wydaje, że stracą pracę, bo są tacy, którzy myślą, o, ja teraz przestanę smażyć tego hamburgera, ja będę tu mówił, jak ten proces usprawnić. I są też tacy, ale to jest troszeczkę tak, jak na przykład z tym, że ludzie zastanawiali się, w jaki sposób usprawnić transport w Nowym Jorku w pewnych latach. No i ktoś rzucił, większość osób, no róbmy więcej koni, tak, niech będzie więcej koni. No tak, i ktoś pomyślał, dobrze, to zróbmy konie mechaniczne, niech będzie więcej samochodów. I mamy pierwszą rewolucję, tak, motoryzacyjną. Pójdźmy nieco bliżej w stronę naszych czasów. Wyobrażasz sobie, że zadałbym pytanie 30 lat temu. Słuchajcie, chciałbym się tak komunikować szybko w organizacji pomiędzy biznesem. Czy moglibyśmy, nie wiem, kupić jakieś stado gołębi albo przyspieszyć więcej listonoszy, tak? I nagle pojawia się mail. I mamy tą samą sytuację, tak? I teraz my jesteśmy w momencie, w którym przychodzimy do restauratorów, z którymi od 3 lat konsultujemy różne tematy i pytamy ich, słuchajcie, jak moglibyśmy wam usprawnić ten proces, na przykład, o, że tutaj ten kelner zgubił bon na kuchnię. Może zrobimy taką wyższą półeczkę na przykład. A może po prostu podstawimy ekran i w momencie, kiedy ktoś złoży wam zamówienie, nawet niekoniecznie kelner, tylko ktoś przy stoliku po prostu wyśle to zamówienie z urządzenia mobilnego, które ma przy sobie. Będzie miał je dopisane do swojego rachunku, do swojego konta. Wy będziecie wiedzieć, że on lubi wino czerwone, a nie białe, więc mu polecicie od razu czerwone. I tak dalej, i tak dalej. Oni mówią, nie, to nie przejdzie. I jakby jesteśmy w tym samym momencie, my jesteśmy tą rewolucyjną platformą, która ma pozwolić takie sytuacje wytworzyć, które usprawnią nam biznes, przyspieszą procesy, zwiększą nam zyski na tych produktach, które się sprzedają, a zmniejszą ilość waste'u, który z kolei wytwarzamy w związku z tym, że nie jesteśmy w stanie przewidzieć zapotrzebowania. Więc tutaj jest kilka takich aspektów właśnie, które nas ograniczają i my jesteśmy w tym procesie. Już rozmawiając z restauratorami od tylu lat, a w ostatnim okresie, bo w ciągu ostatnich 3 miesięcy wyjątkowo intensywnie z nimi rozmawiamy, jeździmy do nich, instalujemy im cały system, ponieważ nasza platforma, można ją obsługiwać zarówno w wersji webowej, na dowolnym POS-ie, urządzeniu, na którym jest ten POS, czyli miejsce fiskalizacji, miejsce magazynu, jak i na dowolnym urządzeniu typu telefon, tablet, nawet powiadomienia na jakichś smartwatchach o tym, że jest nowe zamówienie dla kelnera są możliwe. To wszystko zależy od tego, jak bardzo otwarty ma umysł restaurator, jak bardzo on widzi w aspekcie cyfryzacji, automatyzacji, wykorzystywania sztucznej inteligencji do swojego biznesu, widzi potencjał. Jak tego potencjału nie widzi, to on mówi, dobra, przyprowadzicie mi klientów, to my spróbujemy, nie? A ktoś inny, kto posłucha chwilę, jak to wygląda, wejdzie z nami do platformy, wytłumaczymy mu, jak przez cały proces może przejść, jak dzięki temu na przykład zmniejszy się kolejka u niego na barze, bo ma lokal samoobsługowy na plaży, 60 miejsc przed wejściem, 60 w środku, 120 stolików. No i teraz tam jest powiedzmy 10 osób, tak? 3 stanowiska, przy których ludzie zamawiają i wieczna kolejka przy jednym, przy drugim barze. No klient przecież nie chce czekać. Nawet w pewnym momencie, jak widzimy kolejkę wychodzącą poza lokal, to stwierdzamy, nie, no ja tam nie idę, no bo przecież ja tu przyszedłem odpoczywać na plaży, a nie...
Nie stać w kolejce.
Tak, nie stać w kolejce. I teraz co wystarczy zrobić? Wystarczy powiesić, jakby postawić albo jakąś tabliczkę z QR kodem do zamawiania stolika. Klient ma swój portfel, lokal ma zamówienia, które przychodzą od razu na urządzenia, z których oni korzystają. Płatność odbywa się w pełni online'owo. Jest tylko informacja z powiadomieniem dźwiękowym, że klient może podejść i odebrać swoje zamówienie. Czy to jest napój, czy to jest posiłek. Tak? Plaża jest jednym z tych przykładów. Festiwal, jakikolwiek, muzyczny i inne, mają ten sam problem. Tak? Ludzie przychodzą na festiwal, stoją w kolejce, bo są głodni. I dlatego między innymi gdzieś przychodzimy z taką obserwacją tych problemów i staramy się najpierw rozwiązać te podstawowe problemy, a finalnie zyskać dane na temat tego, co te osoby właśnie spożywają, czego wyszukują. Bo zapytałaś, Aniu, jak my z platformą chcemy tą cyfryzację wprowadzać. My chcemy zacząć właśnie od tego, żeby stworzyć wyszukiwarkę jedzenia. My jakby chcemy dać ludziom możliwość wyszukiwania tego, na co oni mają ochotę, nie przez pryzmat restauracji. Oczywiście to też, bo to jest podstawa, tu nie można się różnić. Ktoś zna jakąś dobrą restaurację, chce wpisać, zobaczyć jej menu. To jest podstawowa funkcja. Ale naszym celem jest stworzenie wyszukiwarki, która na podstawie preferencji żywieniowych albo na podstawie danej filtracji, którą w chwili obecnej ja bym chciał przeprowadzić na przykład z osobą, z którą chciałbym coś zjeść albo coś wypić. Przeprowadzić taką filtrację i dostać najbardziej dostosowane do moich potrzeb propozycje. No i teraz można by było powiedzieć, no dobrze, ale inni też to robią. Tak, tylko inni to robią w sposób taki, że algorytm pracuje cały czas dla wszystkich tak samo. Co to oznacza? Jak wpisujemy jakieś posiłki, to on nie bierze pod uwagę naszych preferencji żywieniowych, nie bierze pod uwagę ocen ostatniego posiłku. I dzięki temu nie jest w stanie dostosować nam po jakimś krótkim czasie użytkowania tej platformy bardziej spersonalizowanej oferty. A w Idzon można to właśnie zrobić. Już na samym początku, co może denerwować pierwszych użytkowników, my prosimy o to, żeby wprowadzili preferencje żywieniowe i jakieś elementy, jakieś składniki, na które mają na przykład uczulenia albo nie tolerują ich, bo po prostu nie, to nie jest ich smak. I za każdym razem, kiedy ktoś się loguje do platformy, wchodzi do swojej aplikacji, to póki tego nie wypełni, to będzie to wyświetlał. No bo jak my mamy odpowiedzieć na główny, na główną wartość, jak mamy wytworzyć główną wartość platformy, jeżeli nie mamy danych na temat użytkownika. Więc zaczynamy od tego. A później idziemy w stronę restauratora, który właśnie dzięki temu, że wprowadzi szczegółowe informacje na temat swoich posiłków, na temat swojego menu, właśnie związane ze składnikami. W chwili obecnej można również wprowadzać kaloryczność, gramaturę tych posiłków, można wprowadzać rodzaj kuchni, no i zyskujemy taką wyszukiwarkę na sterydach, można by było powiedzieć. Bardzo, bardzo świadomą tego, co użytkownik może zjeść, a z drugiej strony posiadającą dane od restauratora. Dlatego między innymi teraz w tym okresie startowym to my jakby wychodzimy z taką inicjatywą do restauracji, które decydują się stać się partnerami i chcą stać się częścią naszej społeczności restauratorów. Zdecydowaliśmy się na to, że będziemy na tym pierwszym etapie wprowadzać ich menu szczegółowo ze składnikami. Robi to nasz support, który później intensywnie będzie pracował nad wszelkimi problemami, które pojawią się w trakcie już obsługi zamówień. No i dzięki temu restaurator zyskuje swoje menu, może przeprowadzić w sposób w pełni cyfrowy całą sprzedaż swojego produktu i wyserwować go bezpośrednio do stolika o czasie, w którym umówił się na przykład z zamawiającym. I dzięki temu zarówno on, jak i klient zyskują czas, zarówno on, jak i klient zyskują bezpieczeństwo tej transakcji, no bo my jesteśmy gwarantem tego, że osoba, która coś zamawia, już za to zapłaciła. Środki przelewane są w momencie, kiedy dochodzi do zakończenia transakcji. W całym procesie, w którym klient jest w restauracji, można domówić cokolwiek. Na zwykłej zasadzie, na zasadzie, panie kelnerze, poproszę o to, żeby pan dołożył mi do rachunku to, to, to i to. On otwiera system Bitzone, dokłada do rachunku i jeżeli środki są na koncie, to pobierają się z konta. Jeżeli nie, to dostajemy powiadomienie, że no, są potrzebne do ładowania. Mogę również nie. Informując kelnera, po prostu złożyć domówienie na swoim telefonie. On dostanie sygnał dźwiękowy na jednym z urządzeń, z których korzysta i może zrealizować to zamówienie. Tak? Więc idziemy w tym kierunku z platformą, żeby scyfryzować bardzo wiele procesów, które nam się na etapie konsultacji rzuciły w oczy jako te, które wymagałyby takiego bardzo szybkiego scyfryzowania. A te, które w naszej ocenie mają taki potencjał, są w backlogu produktowym naszej aplikacji. No bo w chwili obecnej, gdybyśmy nadal tak intensywnie rozwijali platformę, to nasza lista feature'ów, które mają usprawnić proces w gastronomii, kończy się na ten moment, końcem 2025 roku. Zakładając nadal tak intensywny rozwój, być może nawet uda nam się to zrobić szybciej, ale tych funkcjonalności w trakcie 3 lat naszej pracy nad tą platformą naprawdę zebraliśmy ogrom, bo każdy biznes gastronomiczny ma swoje jakieś takie
Prawa, tak.
swoje problemy. Food truck co innego, restauracja z serwisem co innego, bar na plaży z obsługą.
Jeszcze inaczej. Patryk, ale to poczekaj, żebym dobrze zrozumiała, bo jest na rynku Uber Eats, jest Pyszne, jest Bolt, Wolt, jest naprawdę sporo już tych platform. Poprawisz mnie, jeśli oczywiście źle zrozumiałam. Wy nauczycie się mnie jako potencjalnego klienta, tak? Czyli jeśli ja na początku powiem, że lubię kuchnię tajską, lubię ostre jedzenie, i tak dalej, wymienię kilka aspektów, które mnie interesują, jakieś ograniczenia, które faktycznie mogą niekoniecznie zdrowotne, ale po prostu preferencje żywieniowe dorzucę. Przynajmniej tak sobie wyobrażam przyszłość, tak jak mówisz, tam gdzieś w okolicach 2000, na razie 2024 roku, to wtedy ta twoja platforma powie mi: Aniu, koło ciebie albo z opcją dostawy do ciebie otworzyła się restauracja, która idealnie odpowiada twoim preferencjom. My sugerujemy spróbować to i to danie, bo to danie jest chwalone, faktycznie ma powyżej na przykład 4,5 oceny. Spróbuj czegoś takiego. I to będzie ta różnica między tymi, którzy są na rynku, a wami. Dobrze to zrozumiałam, przynajmniej tak gdzieś przyszłościowo myśląc.
W dużym skrócie tak. Żeby to rozbudować troszeczkę, Aniu, to powiem tak. My jakby nie jesteśmy aplikacją, te, które wymieniłaś, są aplikacjami stricte dedykowanymi pod sektor gastronomii, jakim jest delivery. Oni się zajmują głównie tym. Można też odebrać na miejscu, tak, bez dostawy, ale raczej oni są dedykują swoje rozwiązanie pod delivery, mają całą sieć stworzoną kierowców, kurierów, którzy tą dostawę ostatniej mili zapewniają dla restauracji. My nie wchodzimy w ten sektor wcale. Nas interesuje głównie to, co restaurator chciałby obsłużyć na miejscu, po to, żeby zyskał kalendarz rezerwacji swojej sali, mógł go optymalizować, po to, żeby każdy użytkownik mógł w dowolnym momencie wejść i zobaczyć, czy restauracja obok niego, w której chciałby zjeść lunch, dlatego że no, są tam posiłki, które odpowiadają doskonale, na przykład w 100% jego preferencjom, a za jakiś czas na przykład w 100% preferencjom, które on akurat we wtorek o godzinie 13 przejawia, prawda? No bo może w czwartki je co innego, a we wtorki co innego.
Inaczej, tak.
Algorytm ma się tego nauczyć. Oczywiście to jest przed nami. Na ten moment wyświetlamy to, co nam wprowadzi. Czyli jeżeli wprowadzisz, że lubisz to, to wyświetlimy ci w pobliżu, co lubisz. Później jest tam cały system, jakby to powiedzieć, oceniania, który stworzyłem. To jest mój autorski system, jakby oparty na innych systemach oceniania właśnie dań. Pojeździłem troszeczkę, miałem różne okazje zjeść w ciekawych miejscach, właśnie przy okazji jakichś zawodów, między innymi kadry Polski, jeśli chodzi o kucharzy Polski, olimpijczyków, to też właśnie zacząłem się zastanawiać.
Ale trafiłeś, przepraszam, że ci wejdę w słowo, ale akurat byłam właśnie na treningu niedawno, jak się szykują do olimpiady polscy kucharze. Trzymam
Wspaniale.
Kciuki.
No to ja również trzymam kciuki. Zacząłem się bardzo mocno zastanawiać wtedy, jak te dania się ocenia. No i na podstawie tej takiej przyjętej ogólnie metodyki stworzyłem naszą własną idzonową metodykę oceniania, która jest zaszyta właśnie w naszej platformie. No i dzięki temu my zyskujemy nowy wymiar jakby jakości dopasowywania posiłków, bo jeżeli nie zjadłeś, to nie możesz ocenić zupełnie inaczej niż w innych platformach. No i jeżeli zjadłeś dany posiłek, to tylko ten posiłek możesz ocenić i to właśnie w różnych skalach. Dzięki temu inne osoby, które są w platformie, zyskują szansę na to, że jeżeli mają podobne preferencje do ciebie właśnie, to z dużym prawdopodobieństwem będąc, szukając w okolicy posiłków dla siebie, trafią właśnie na ten rekomendowany przez jakąś tam grupę ludzi o podobnych preferencjach. I to jest jakby pierwsza różnica, a druga różnica jest taka, że my chcemy właśnie obsłużyć restaurację, jeśli chodzi o zamawianie na miejscu. W jakimś dalekosiężnym planie bardzo jest to, aby mieć wszystkie funkcjonalności, które dzisiaj oferuje POS. Na tą chwilę na pewno nie mamy magazynu i na pewno nie mamy fiskalizacji połączonej tak, aby od razu wydrukować jakąś fakturę czy paragon. Ale to wszystko jest oczywiście w planie. Dzisiaj chcemy udowodnić, że Idzon jako wyszukiwarka może być wartościowy dla klientów, którzy chcą zamawiać w restauracjach i jeść to, co lubią, albo wyszukiwać to, co lubią, tak? Po to, żeby nie spędzać dużo czasu na wyszukiwaniu, a móc miło spędzić czas w restauracji, w której mamy wcześniej zarezerwowany stolik i zamówione już posiłki. Więc tutaj jakby robi się przestrzeń na to, żebyśmy w tym aspekcie wyróżnili się spośród konkurencji, czyli platform aplikacji gastronomicznej i stworzyli coś większego, czyli stworzyli platformę, która umożliwi różnego rodzaju funkcjonalności, takie jak właśnie dopasowywanie posiłków, takie jak zmniejszenie waste'u, który wytwarzany jest w restauracjach, no bo jeżeli my znamy zapotrzebowanie, to możemy lepiej dostosować magazynowanie się przez restauratora, a tym samym zmniejszyć właśnie ten odpad, który powstaje w wyniku produkcji różnego rodzaju dań. I jakby takie mamy cele na ten i początek przyszłego roku. Mamy nadzieję, że te osoby, które zdecydują się testować naszą platformę, stworzą konto w naszej aplikacji. Z dużym prawdopodobieństwem dostaną coś nowego, czego jeszcze nie jedli, ale dopasowanego do ich preferencji żywieniowych.
Jak myślisz, Patryk, kogo trudniej będzie przekonać? Restauratora czy mnie jako potencjalnego gościa do korzystania z właśnie Eatzon?
Powiem tak. Na tą chwilę, gdybyś zapytała mnie pół roku temu, to powiedziałbym, że restauratora, bo z nimi rozmawialiśmy bardzo dużo i widzieliśmy, jakie są wymagania w stosunku do nas. Biegliśmy wręcz do tego, żeby funkcjonalności, które pozwalają im w pełni obsłużyć proces u siebie w restauracji, były zaszyte w naszym systemie. I pierwsze restauracje, które pozyskiwaliśmy, te spoza naszej grupy partnerów, takich, którzy już wcześniej robili z nami jakieś testy, czy tak zwanych przyjaciół, no to bardzo ciężko było pozyskać każdą kolejną restaurację. Pierwszą restaurację, którą pozyskaliśmy taką spoza właśnie kręgu naszych restauracji, takich zaznajomionych, bliskich, chyba próbowaliśmy 2 tygodnie. 2 tygodnie próbowaliśmy wejść do nich, prezentacje, informacje, trudność jakby w ogóle w tym, żeby wyrazić chęć na coś nowego, kiedy ktoś mówił, nie, Uber, pyszne, my nie chcemy kolejnej, ale my jesteśmy inni, my chcemy zrobić co innego, to nie jest delivery, my nie mamy kurierów, jak ktoś chce u was zamówić, to możecie stworzyć jakby swoje opłaty i możecie mieć swojego kuriera, jeśli chcecie, ale my nie wchodzimy w ten sektor. No nie, to i tak jest to samo, co pyszne. Takie sytuacje były. W chwili obecnej mamy prawie 40 restauracji już w platformie. Każdego dnia jakby kolejna restauracja praktycznie dołącza, bo ten proces już nabrał takiego przyspieszenia, tak? Restauratorzy widzą, że my oferujemy im coś, co dzisiaj dajemy całkowicie za darmo, dopóki nie przyniesiemy im pierwszego zamówienia. Robimy jeszcze wdrożenie. Teraz w ciągu ostatnich 2 miesięcy bardzo intensywnie pracujemy nad całym materiałem promocyjnym, który już się pojawia na naszych kanałach, zarówno społecznościowych, jak i na naszej stronie. Pokazujemy, jak to wygląda w restauracjach. Tłumaczymy restauratorom, jak mają korzystać z naszej aplikacji. Jeszcze pracujemy nad kolejnymi funkcjonalnościami, które im usprawniają to. Więc dzisiaj myślę, że już pozyskiwanie restauracji przychodzi nam troszkę łatwiej, albo znacznie łatwiej niż przychodziło na początku, bo był potrzebny taki, jakby to powiedzieć, reason to believe dla nas, tak? Czyli taki element zaufania, że ktoś już dołączył, to może ja też spróbuję. Mieliśmy taką kwestię jeszcze w umowie jakiś czas temu, że był taki zapis o tym, że restaurator, który będzie chciał tam w ciągu 6 miesięcy usunąć się z naszej bazy restauracji, będziemy od niego pobierać jakąś dodatkową opłatę. Ostatnio znieśliśmy całkowicie ten zapis, bo ta opłata była tylko po to, żeby ktoś jakby nie zrobił wdrożenia i od razu nie wyszedł, tak? Ale posłuchaliśmy restauracji, które miały jakieś obawy. My nie chcieliśmy na tym zarabiać, bo zdecydowanie więcej inwestujemy w to, ile nas kosztuje wprowadzenie restauracji, nauczenie tego lokalu gastronomicznego, jak się posługiwać naszą platformą, niż ten 1000 zł, który mieliśmy tam wpisany, ale posłuchaliśmy, odłożyliśmy to. Więc dzisiaj z dużym przekonaniem uważam, że pozyskiwanie restauracji idzie nam już bardzo dobrze. Jeszcze są jakieś, jakby zdarzają się jeszcze takie sytuacje, w których restaurator mówi nie, absolutnie, ja was nie znam, ja nie chcę czegoś nowego. No ale to tak jak wspominałem, nie wszyscy od początku chcieli jeździć samochodami, nie wszyscy od początku chcieli korzystać z maila. Więc dajemy czas tym osobom, żeby się zaktualizowały.
Patryku, dorzucę ci jeszcze, jak te niecałe 20 lat temu zaczynałam pracę z restauracjami i na przykład wchodził Facebook, oni wszyscy mówili, nie, po co mi Facebook, mam stronę internetową, do dzisiaj to wspominam, i na przykład teraz jest TikTok, który teoretycznie też uderzał o kwestie społecznościowe i tam też restauracje powinny się pojawić, i wciąż słyszę to samo, że przecież mają Facebooka, mają Instagram, no to po co im ten TikTok, nie? Więc jak najbardziej rozumiem kwestię tego zderzenia się ze ścianą i z trudną rozmową zawsze z restauratorem, no nie jest najłatwiejsza grupa osób do negocjacji, a już w szczególności do wprowadzania nowości. Zresztą zresztą sama bywa, że mam dysonans między nowoczesnymi rozwiązaniami w restauracji, a tradycyjnymi. To jest świetny moment, kiedy moglibyśmy pewnie jeszcze długo porozmawiać na temat chociażby menu. Czy robić QR kody, czy łączyć je z tradycyjnym menu, czy może znaleźć coś po środku i tak dalej, i tak dalej. Ale wiesz co, pozwolę sobie, jak posłucham cię, Patryku, zacytować się, bo masz bardzo konkretne plany, natomiast znalazłam taki materiał całkiem niedawno w sieci na stronie Subiektywnie o finansach i pan Maciej Samcik dość z przekorą komentuje kwestię tych firm, o których rozmawialiśmy, bo tych dotyczących delivery, ale jakby sam już wiesz, że to nawet nie chodzi o to, czy ty będziesz w kierunku delivery, bo to pewnie gdzieś jeszcze wisi w powietrzu, nie jest takie 100% nie. Natomiast docelowo powiedział, że po 15 latach od startu Uber, najsłynniejsza technologicznie korporacja, będąca wytworem ekonomii współdzielenia, to jest cytat, przyniósł pierwszy zysk. To jest w ogóle 15 lat. Kiedy ja mówiłam restauratorom jeszcze kilka lat temu, słuchajcie, ale oni jeszcze nie zarobili. To każdy, ale jak, to niemożliwe. Tyle kampanii, tyle się działo i tak dalej, i tak dalej. Natomiast po drodze nauczył świat zamawiać przewozy przez aplikacje, kierowców przerobił na bezmyślne boty, a klientów na odczłowieczone zbiory danych, z których można bezosobowo wyciągać kasę. No po pierwsze, na pewno nie życzę wam, żebyście czekali 15 lat na pierwszy zysk. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, no kurczę, jesteśmy zbiorem danych. To tak a propos, możemy sobie żartować, ale jesteśmy zbiorem danych i widać, że jesteśmy tym zbiorem danych coraz bardziej do zagłębienia, coraz bardziej do wykorzystania. Ja w ogóle pozwolę sobie na żart, bo przyszło mi do głowy, że skoro twoja platforma będzie tyle wiedzieć o moich preferencjach kulinarnych, no to przecież jeszcze chwila, a ją trzeba będzie połączyć się z jakimś Tinderem, żeby ludzie nie spotykali się, gdzie jedna osoba totalnie w ogóle tylko polska kuchnia, druga osoba cały świat, a potem oni się zderzają bidaki z rzeczywistością i nagle muszą, no jak myślisz, my się w ogóle nie dogadamy, jeśli się w podstawowych sprawach nie dogadujemy. Oczywiście to jest żart z mojej strony, natomiast wyobrażam sobie, że docelowo tego typu preferencje, one faktycznie mają głębsze dno, są do wykorzystania, ale one są potrzebne, bo może mówię, możemy sobie żartować o tym randkowaniu, ale to wbrew pozorom może mieć sens, gdzie na przykład będziemy mówić nie tylko, że zajmujemy, że lubię podróże i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ale dorzucimy jeszcze do tego preferencje kulinarne, co nam zawęży osoby, z którą możemy się chociażby umówić. To tak mam nadzieję, że jeszcze tam kiedyś takie coś rozwiniecie i wtedy do mnie zadzwonisz, powiesz Anka i już jest, musisz przetestować.
Z pewnością. Wiesz co, ja tak jak wspominałem, platforma daje nam dużo szersze możliwości, jeśli chodzi o funkcjonalności, które są zaszyte. My jednak będziemy mocno obstawać przy tym, aby być platformą gastronomiczną, ale rzeczywiście gromadzić te dane. I to, o czym powiedziałaś, że z kimś mogłabyś się nie dogadać, jeżeli chodzi o wasze preferencje, gusta kulinarne, no to my właśnie nad tym pracowaliśmy. Nie bez powodu otrzymaliśmy grant, jesteśmy w projekcie z funduszy europejskich, który ma być projektem innowacyjnym, a więc my zajmowaliśmy się też tym, w jaki sposób dopasowywać posiłki dla grup. I taką funkcjonalność w naszej platformie również można znaleźć, zgrupować się z inną osobą, znaleźć ją za pomocą maila w naszej platformie. Tym samym stworzyć swoją własną wewnętrzną społeczność i wyświetlić preferencje, które są dostosowane zarówno do twoich, jak i do preferencji tej drugiej, czy trzeciej, czy czwartej osoby. Oczywiście to można by było powiedzieć, że jest im więcej będziemy mieć danych, tym lepiej to będzie działać. Na tą chwilę mamy taką funkcjonalność i algorytm przelicza te informacje i wyświetla posiłki. Pewnie przy jakichś bardzo skrajnie uczulonych osobach na to, co akurat lubi druga osoba, będzie ciężko, ale już o tym myślimy. Odpowiadając jeszcze na twoje pytanie odnośnie właśnie tego, czy łatwiej nam pozyskiwać restauratorów czy klientów, chyba teraz trudno będzie przekonać klientów do tego, że zobaczcie, my rośniemy, przyjdźcie do nas, wprowadźcie preferencje i zamówcie dzisiaj u nas, a nie zamówcie gdzieś indziej. Zamówcie i przyjdźcie do restauracji, zarezerwujcie sobie stolik. Ten proces właśnie teraz jest w trakcie i na tym będzie nam bardzo zależało, żeby budować tą społeczność wokół naszej aplikacji. I tutaj odpowiadając na kolejne twoje pytanie, czyli jak długo my chcemy jakby iść tą drogą, aż osiągniemy pierwsze zyski, aż zamkniemy rok na plusie. Tego Aniu nie wiem, ponieważ dzisiaj tak szybki rozwój technologii narzuca na nas pewien rygor pracy nad tą platformą. My nie możemy się zatrzymać. My musimy myśleć o tym, w jaki sposób najszybciej urosnąć, w jaki sposób zebrać największą ilość restauracji u nas i stać się na rynku wiodącą aplikacją, wiodącą platformą, którą chcą wykorzystywać zarówno restauratorzy, jak i użytkownicy, klienci restauracji. A w związku z tym będziemy wydawać pieniądze, w związku z tym będziemy poszukiwać tych pieniędzy na rynku. W związku z tym mamy określone wskaźniki, które chcemy osiągać po to, żeby pozyskiwać właśnie fundusze dla naszego projektu, bo my mamy bardzo prosty model biznesowy. My po prostu pobieramy prowizję od każdego zamówienia, które będzie zrealizowane przez platformę. To jest zamówienie, każde zamówienie jest objęte taką prowizją. No, poza tym zamówieniem, które sam sobie restaurator wprowadza, jeżeli chce akurat przez Idzon obsłużyć kogoś, kto przyszedł nie, że tak powiem, z naszego marketingu, tylko przyszedł po prostu do restauracji jako stały klient, ale chce akurat wykorzystać Idzon, no bo w food truckach można nie stawiać posa, można po prostu wykorzystać naszą platformę do tego, żeby widzieć, jakie są zyski, jaką mamy ilość zamówień i co ludzie zamawiają. Więc my chcemy szybciej na pewno dojść do tego momentu, kiedy będzie event point, w którym będziemy mogli powiedzieć, słuchajcie, ta platforma naprawdę zarabia, bo będzie nam się łatwiej pozyskiwało finansowanie na tego typu działania rozwojowe, na to, żeby konsolidować w jakiś sposób rynek tych mniejszych aplikacji. No bo te mniejsze aplikacje muszą dzisiaj tworzyć taki sam dział handlowy jak my. Te mniejsze aplikacje muszą mieć taki sam dział deweloperski jak my, a może trochę mniejsze, ale też muszą go mieć. Te same aplikacje muszą mieć biuro, te same aplikacje muszą mieć samochody, żeby się dostać do tych restauratorów i z nimi pracować. No, my dzisiaj dostrzegamy szansę na to, żeby pewne funkcjonalności połączyć, ale to chyba jeszcze troszeczkę za wcześnie, żeby na tyle szczegółowo to omawiać. Myślę, że jak troszkę urośniemy i zaczniemy pierwsze nowe funkcjonalności, które z jakimiś partnerami będziemy chcieli wprowadzić do naszej platformy, to wtedy będziemy na pewno mogli o tym powiedzieć szerzej.
Patryk, to ja mam po pierwsze propozycję, ponieważ na razie rozwijacie się na rynku trójmiejskim. Jak uda Wam się pierwsze kroki w stolicy poczynić, to ja chętnie przetestuję. Zobaczę z perspektywy użytkownika, jak to wygląda w ogóle. Bo właściwie dzielimy się wszystkim dzisiaj, dzielimy się lokalizacją, dzielimy się wszelkimi preferencjami z Googlem, więc obawa odnośnie dzielenia się preferencji co do jedzenia jest czymś dla mnie w ogóle niezrozumiałym. No ale przede wszystkim życzę Wam fajnego rozwoju, bo jest pomysł, jest fajna idea, jest nowoczesność i liczę na to, że ten 2025, o którym powiedziałeś, będzie jakimś takim przełomowym, gdzie zrobicie podsumowanie i powiecie, kurczę, robimy kolejny krok. No i wtedy jeszcze musimy porozmawiać, jak otworzycie, albo wspólnie otworzymy tą restaurację, taką może przed Dubajem, tą taką w pełni scyfryzowaną, żeby jednak było pokazane, że te drony kiedyś nie mogły latać, a jednak dzisiaj latają. Nie było restauracji bez obsługi, będą restauracje bez obsługi. On na to liczę, także Patryku, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Strasznie mocno trzymam kciuki, żeby wszystko poszło tak, jak sobie wymarzyliście, a może nawet trochę szybciej, żeby było więcej pracy, bo to zwykle oznacza dobry rozwój. No i czekam na wieści. Jak tylko traficie, żebym mogła coś przetestować, to ja tam usiądę, poklikam, podzielę się tymi moimi preferencjami.
Dziękuję bardzo, Aniu, za nasze spotkanie. Powiem tylko krótko, że w Warszawie już zaczynamy działać, ale jeszcze nie otwieramy się na ten rynek. Pierwsze rozmowy z restauratorami już za nami. Jakby dużo łatwiej się na pewno rozmawiało, mając już jakiś zasób partnerów w Trójmieście. Także na pewno możesz się w przyszłym roku nas w stolicy spodziewać. Jak tylko
Super.
to się wydarzy, to oczywiście zaproszę cię gdzieś i
Super.
zamówimy sobie wcześniej coś, co i ja, i ty lubisz, i zjemy to w jednym miejscu, nie musząc myśleć o tym, jak dostosować swoje preferencje żywieniowe.
Przyznaję, że jestem tego bardzo ciekawa, także czekam na wieści. Ciebie, Patryk, jeszcze raz Ci bardzo dziękuję za super rozmowę.
Dzięki, pozdrawiam.